Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przedstawię Wam dość starą, bo aż prawie 50-letnią sprawę. Wydaje mi się jednak, że nie była ona jeszcze tak bardzo szeroko omawiana na polskim YouTubie, chociaż wiadomo, że już jakieś podcasty na jej temat powstały. Mam jednak nadzieję, że chociaż część z Was jeszcze o niej nie słyszała. A sprawa jest bardzo ciekawa. I szukając o niej informacji, miałam wrażenie, że wpadłam w jakąś studnię bez dna, ponieważ historia zdecydowanie jest niejako wielowątkowa. Już nie przedłużając, zapraszam Was do wysłuchania sprawy Tria z Fort Worth. Spotkałam się z określeniem, że Fort Worth na początku lat 70. było dużym miastem, ale z małomiasteczkowym klimatem. Ludzie kojarzyli swoich sąsiadów, nie zamykali drzwi domów i generalnie uważali, że nie grozi im żadne większe niebezpieczeństwo. W rzeczywistości jednak w tamtym czasie zdarzały się porwania i inne przestępstwa. Ale może ze względu na to, że ludzie nie mieli dostępu do wiadomości 24 godziny na dobę, nie czuli się w żaden sposób zagrożeni. Dzisiaj opowiem Wam o zaginięciu trzech młodych dziewczyn, właśnie z Fort Worth. Pierwszą z nich była 17-letnia Mary Rachel Trilica, najstarsza z całej trójki. Dziewczyna posługiwała się na co dzień swoim drugim imieniem, Rachel, więc ja również będę o niej opowiadać używając tego imienia. Mimo, że Rachel miała zaledwie 17 lat i chodziła jeszcze do szkoły średniej, to od 6 miesięcy była już żoną 22-letniego Thomasa, na którego zawsze mówiła po prostu Tommy. Nastolatka mieszkała więc z Tommym oraz ze swoją starszą siostrą Debrą, która właśnie rozstała się ze swoim chłopakiem. I sam fakt, że 17-letnia dziewczyna, która chodzi jeszcze do szkoły, jest już mężatką, może szokować. Mnie na przykład bardzo to zdziwiło. Ale zagłębiając się w ich historię, robi się jeszcze dziwniej. Tommy, mimo że miał dopiero 22 lata, miał już wcześniej żonę, z którą się rozwiódł i z którą miał 2-letniego syna. Ponadto Debra, która z nimi mieszkała, była wcześniej zaręczona z Tommym. Dziewczyna mówiła później, że to nie były takie prawdziwe zaręczyny i ich związek nie był jakoś bardzo poważny, ale wciąż. Patrząc na to z boku, cała sytuacja wydaje się co najmniej nietypowa. Debra z kolei twierdziła, że dobrze im się razem mieszkało. Nie dochodziło między nimi do kłótni i wszystko wydawało się być w porządku. Drugą bohaterką dzisiejszej historii jest 14-letnia Lisa Renee Wilson, która również używała na co dzień swojego drugiego imienia. Rachel i Renee były najlepszymi przyjaciółkami. Od jakiegoś czasu umawiała się z niejakim Terrym i poranek dnia, w którym zaginęły, był dla nich szczególny, ponieważ właśnie tego ranka Terry podarował Renee pierścionek obietnicę. Nie był to jeszcze pierścionek zaręczynowy, w końcu dziewczyna miała tylko 14 lat. Ale taki znak, że Terry myśli o niej poważnie i że kiedyś wręczy jej właśnie taki prawdziwy pierścionek zaręczynowy. Trzecią dziewczyną, o której Wam dzisiaj opowiem, była zaledwie 9-letnia Julie Ann Mosley. Julie była młodszą siostrą Terry'ego i wcześniej nawet nie znała Rachel. Poznała ją dopiero w dniu ich zaginięcia. Przejdźmy więc do tego, jak właściwie wyglądało ich zaginięcie. Był poranek 23 grudnia 1974 roku. 17-letnia Rachel właśnie dowiedziała się, że 2-letni syn jej męża, Sean, spędzi z nimi święto Bożego Narodzenia. Oczywiście mieli już dla niego przeszykowany prezent z tej okazji, ale skoro miał z nimi spędzić święta, to Rachel chciała, aby pod choinką leżało dla niego kilka prezentów, a nie tylko ten jeden. Postanowiła więc pojechać do centrum handlowego, aby dokupić kilka rzeczy. Początkowo chciała zabrać ze sobą swoją siostrę, Debrę, ale ta powiedziała, że do 4 rano grała w karty i że woli się w tym czasie wyspać. Rachel zadzwoniła więc do 14-letniej Renee. Dziewczyna była w domu swojej babci, ponieważ jej mama pracowała i często w takich sytuacjach spędzała czas właśnie u babci. Musiało jej to też bardzo odpowiadać, ponieważ naprzeciwko mieszkał jej chłopak. Renee powiedziała, że chętnie pojedzie z Rachel na zakupy i zaproponowała Terrymu, aby pojechał z nimi. Ten jednak miał już plany na ten dzień. Obiecał przyjacielowi leżącemu w szpitalu, że go odwiedzi, więc głupio mu było to odwoływać. Wszystko podsłuchała jednak 9-letnia siostra Terego, Julie. I dziewczynka była więcej niż chętna, żeby pojechać do centrum handlowego. Zapytała więc René, czy może z nim jechać, a ta zgodziła się, oczywiście pod warunkiem, że matka Julie również wyrazi na to zgodę. Julie zadzwoniła więc do swojej mamy do pracy i zapytała, czy może jechać. Jej rodzina znała się z rodziną René od lat, ale kobieta nie wiedziała o Rachel zupełnie nic. Nie była więc zachwycona tym pomysłem. Po latach wspominała to tak. Pamiętam, że Julie zadzwoniła i chciała pojechać do Seminary South. Powiedziałam, nie, nie masz pieniędzy, po prostu zostań w domu. Znałam René i jej matkę, ale tak naprawdę nie znałam Rachel. Ale Julie narzekała, że nie ma nikogo do zabawy. W końcu się poddałam, ale powiedziałam jej, żeby była w domu przed 6:00. Taka godzina policyjna nie była żadnym problemem, ponieważ René i tak chciała wrócić przed 16:00, ponieważ planowała iść na przyjęcie bożonarodzeniowe z Terrym i musiała się jeszcze na nie wyszykować. Tak więc przed południem Rachel odebrała René i Julie swoim Oldsmobilem 98 i udała się w stronę centrum handlowego Seminary South. René przyniosła mały, zapakowany prezent dla pasierba Rachel, Shona. Trzeba przyznać, że to bardzo miły gest z jej strony. Po drodze dziewczyny zatrzymały się w sklepie, gdzie dla René odłożono dwie pary dżinsów. Gdy tylko je odebrała, zmieniła parę swoich starych dżinsów, które miała na sobie, na jedne z tych nowych spodni. Wczesnym popołudniem trzy dziewczyny dotarły do centrum handlowego i zaparkowały na górnym poziomie parkingu Sears. Nigdy nie wróciły jednak do swoich domów, a ich rodziny zaczęły się poważnie niepokoić, gdy mijały kolejne godziny i ich nie było. Początkowo pewnie byli na nie po prostu źli, że nie powiedziały im, że się spóźnią. Ale wraz z upływem czasu złość ustąpiła miejsca zmartwieniu. Pierwsza do centrum handlowego pojechała rodzina Rachel, a konkretnie jej matka i 11-letni brat Rusty. Na parkingu znaleźli zamknięty Oldsmobile 17-latki. Wszystko wydawało się być w porządku, chociaż chciałabym tutaj zaznaczyć, że w latach 90. pojawiła się informacja, że auto zaparkowane było na parkingu używanym raczej przez pracowników centrum niż przez zwykłych klientów. W latach 70. jednak nie podawano takiej informacji. W każdym razie po znalezieniu samochodu Rusty i jego matka poszli do każdego sklepu w centrum handlowym w poszukiwaniu dziewcząt. Kobieta poprosiła każdego kierownika sklepu, aby wezwał jej córkę przez głośniki, ale w żadnym ze sklepów nie spotkało się to z jakąkolwiek odpowiedzią. Rusty wspominał później, że w tamtym czasie nie był jakoś szczególnie zaniepokojony, ponieważ już wcześniej był świadkiem ucieczek z domu swojej siostry. Chodziło jednak o Debrę. Debra kilkukrotnie już uciekała, nie dawała znaku życia przez kilka dni, a następnie po prostu wracała do domu. Rachel jednak nigdy wcześniej czegoś takiego nie zrobiła. Niemniej wydaje mi się, że w oczach 11-latka takie zachowanie stało się w jakiś sposób normalne i że nie było to jakoś bardzo niepokojące. Niepokojące było jednak dla jego matki, a także dla rodzin pozostałych dwóch dziewczyn, które po jakimś czasie również przyjechały do centrum handlowego. Wezwano również policję, która z kolei zadzwoniła po męża Rachel, Tomiego, aby obejrzał auto. W środku pojazdu znaleźli prezent, który René przyniosła dla Shona, a także dwie pary dżinsów, jedne nowe, a drugie już noszone. Oprócz tego wszystko wydawało się być normalne. Funkcjonariusze zapytali Tomiego, czy nic nie zginęło z auta, na co on odpowiedział, że ze schowka chyba zniknęły 3 bony po $50. Wydaje mi się, że chodzi o takie przedpłacone bony, za które można coś kupić w sklepie. Tommy nie był jednak pewien, czy nie zniknęły one z auta już wcześniej. Może Rachel już wcześniej zdążyła coś za nie kupić. To, że auto wydawało się być zwyczajnie zaparkowane, nie było wokół żadnych śladów walki czy szarpaniny, nie sprawiło jednak, że rodziny dziewczyn zaczęły się mniej martwić. Matka René, Judy Wilson, wydzwaniała do lokalnych szpitali i policji, podczas gdy Rusty i jego matka chodzili od sklepu do sklepu, szukając ich. Richard Wilson i jego sąsiad wspięli się ze strzelbą na dach pobliskiego budynku i przez całą noc obserwowali porzucony samochód. Teremu z kolei nakazano pozostać przy telefonie w domu, na wypadek, gdyby ktoś zadzwonił z jakąś informacją. Niestety, jak to często ma miejsce, policja początkowo założyła, że cała trójka uciekła, mimo że ich rodziny były innego zdania. Już nie mówiąc o tym, że nie miały żadnego powodu, aby uciec, to ciężko założyć, że gdyby nawet Rachel i René planowały ucieczkę, to zabrałyby ze sobą 9-letnią Julie, nie informując o tym jej rodziców. Jednak ze względu na to, że policja początkowo uważała zaginięcie dziewcząt za ucieczkę, sprawa nie została zbadana tak dokładnie, jak powinna zostać. Oznaczało to, że samochód nie został odpowiednio zbadany w celu uzyskania dowodów, a śledczy nie sprawdzili nawet odcisków palców. Kilku świadków powiedziało policji, że tego dnia widzieli dziewczyny robiące zakupy w centrum handlowym. Kilku szczególnie wspominało, że widziało René ubraną w charakterystyczną żółtą koszulkę z napisem Sweet Honesty. Po wstępnym dochodzeniu policja stwierdziła, że według nich dziewczyny wróciły do samochodu tego popołudnia. Jednak w aucie nie znaleziono żadnych paragonów czy paczek, z wyjątkiem dżinsów, które René odebrała ze sklepu i prezentu dla Shona. Następnego ranka mąż Rachel znalazł w swojej skrzynce pocztowej list, który zdawał się potwierdzać teorię policji. Wiadomość miała zostać napisana przez Rachel i brzmiała ona następująco. Wiem, że złapię to, ale musiałyśmy uciekać. Jedziemy do Houston. Do zobaczenia za około tydzień. Samochód jest na górnym parkingu SIR. Kocham Rachel. Wiadomość dziwna, ale przeanalizujmy nie tyle samą treść, co poszczególne elementy przesłanego listu. W lewym górnym rogu koperty widniało ołówkiem imię Rachel. List natomiast został napisany atramentem. Koperta była zaadresowana raczej formalnie, do Thomasa A. Tirlika. Rachel zwracała się do swojego męża Tommy i raczej w ten sposób zaadresowałaby także do niego list. Stempel pocztowy pochodził z 24 grudnia, czyli z ranka, gdy Tommy go otrzymał. Ranka po dniu ich zaginięciu. Powstało więc pytanie, kiedy został wysłany, że tak szybko udało się go dostarczyć. Czy jeszcze przed zaginięciem dziewczyn? Na stemplu pocztowym nie było miasta, tylko zamazany kod pocztowy. Kod składał się z cyfr 76083, z tym, że cyfra 3 wydaje się być niewyraźna, równie dobrze mogła być to niekompletna ósemka. Zakłada się więc, że kod pocztowy wskazuje na to, że list nadano w Elysville w Teksasie albo w Weatherford, również w Teksasie. Dodatkowo w podpisie Rachel początkowo ostatnia litera jej imienia przypominała raczej E niż L i pętelka w tej literce została powiększona, aby bardziej przypominać L. Czy dziewczyna zrobiłaby taki błąd, pisząc własne imię? Pozostawało więc pytanie, czy Rachel faktycznie własnoręcznie napisała ten list. Wiadomość była wielokrotnie badana zarówno przez specjalistów policji, jak i przez FBI i tak naprawdę nie wiadomo. Czasem wyniki analizy potwierdzały, że sama napisała, czasem były niepewne, a czasem temu zaprzeczały. Może Rachel napisała ten list sama, ale została do tego zmuszona, stąd jej pismo nie wyglądało do końca tak, jak na przekazanych śledczym próbkach. Może ktoś miał dostęp do próbek jej pisma i potrafił je tak dobrze naśladować. Nie wiadomo. Na tym jednak śledztwo oczywiście się nie skończyło. W ciągu pierwszych kilku tygodni po zaginięciu dziewcząt, ich rodziny przyklejały plakaty i rozdawały ulotki, prosząc o pomoc w ich odnalezieniu. Na początku 1975 roku młody mężczyzna podający się za znajomego Rachel zadzwonił do jej ojca i powiedział mu, że widział dziewczynę tamtego popołudnia w dziale płyt w centrum handlowym. Według tego młodego mężczyzny on i Rachel rozmawiali wtedy krótko. Jednak twierdził także, że z dziewczynami wydawała się być jeszcze jedna osoba. Do mediów nie podano, czy tą osobą był mężczyzna czy kobieta, ani na jakiej podstawie wywnioskował, że ta osoba była tam z dziewczynami. W ciągu tygodnia od zniknięcia dziewcząt ich rodziny skontaktowały się z medium. Później jeszcze kilkukrotnie kontaktowali się z różnego rodzaju jasnowidzami. Jednak pierwszym był niejaki Joseph z Dallas, którego odwiedzili osobiście. Jak wspominała matka René, Wróżbita powiedział nam o René rzeczy, których nie spodziewałam się, że będzie wiedział. Powiedział, że w grę wchodzą narkotyki, w grę wchodzi od 3 do 5 osób, a dziewczynki są przetrzymywane wbrew własnej woli. Powiedział też, że René nie może wrócić do domu i że wyobraził sobie dziewczyny wokół jeziora, a w pobliżu były konie. Stwierdził również, że Julie miała na sobie czerwone tenisówki, czyli szczegół, który nie został podany w mediach. Następnie zapytał Tomiego, czy 150 oznacza coś dla niego, jakąś sumę pieniędzy. Na to Tomi odpowiedział, że bony o wartości $150 znajdowały się w schowku auta, ale nie było ich tam po zaginięciu dziewczyn. Pan Joseph powiedział także, że wyczuł, że coś jest nie tak z listem rzekomo napisanym przez Rachel do jej męża. Powiedział, że według niego dziewczyny poszły na północ, w stronę Grapevine, Oklahoma lub Illinois, a nie na południe do Houston. Jak już mówiłam, rodziny konsultowały się pocztą również z innymi jasnowidzami, czasami wysyłając im elementy garderoby, które nosiły dziewczyny. Około 60% jasnowidzów stwierdziło, że w zniknięciu brała udział niebieska furgonetka, jaką często jeździli hipisi. Ten sam procent uważał, podobnie jak Joseph z Dallas, że dziewczęta udały się na północ, a nie na południe, jak stwierdzono w liście. Ale jeden z jasnowidzów powiedział rodzinom, że ciała dziewcząt znajdują się w płytkim grobie w pobliżu strumienia w Mansfield. Matka Rachel, Debra i matka René przeszły kilka mil brzegiem tego strumienia, kierując się mapą przygotowaną przez jasnowidza. Wydarzyło się wtedy coś niespodziewanego. Jak powiedziała matka Rachel, w pewnym momencie w miejscu, w którym powinna znajdować się jedna z dziewcząt, Debbie sięgnęła do wody i wyciągnęła czaszkę świni. 6 tygodni po ich zniknięciu mama Julie odebrała tajemniczy telefon około godziny 23. Początkowo po drugiej stronie linii nikt się nie odzywał. Trwało to dość długo i w normalnej sytuacji kobieta już dawno by się rozłączyła, ale jej córka zaginęła, więc postanowiła nawoływać osobę po drugiej stronie. W końcu usłyszała jakieś jęknięcie i osoba po drugiej stronie powiedziała: mamo. Zapytana o to, jak się nazywa, powiedziała, że Julie Mosley. Chciała powiedzieć coś więcej, ale w tym momencie połączenie zostało zerwane. Śledczy uważają, że najprawdopodobniej był to o jakiś okropny żart, ale matka Julie była przekonana, że usłyszała głos swojej córki. Powiedziała jednak, że dziewczyna nie mówiła normalnie i wydawała się być chora lub pod wpływem jakichś narkotyków. Do rodziny René z kolei zadzwonił ktoś, kto przedstawił się jako przyjaciel dziewczyny. Osoba ta przedstawiła się z imienia, ale rodzice René nie kojarzyli go. W każdym razie dzwoniący czy też dzwoniąca twierdził, że René, Julie i Rachel wrócą tego dnia autobusem z Houston o 19:30. Rodziny dziewcząt oczywiście popędziły na dworzec autobusowy, ale niestety zaginiona trójka nie wysiadła z autobusu z Houston. Matka René powiedziała, że niemal czuła, jak ktoś stoi w ciemnym rogu i się z nich śmieje. Tommy i jakiś inny członek rodzin zostali nawet dłużej na dworcu. Być może dziewczyny nie zdążyły na ten autobus i przyjadą kolejnym, ale to również się nie wydarzyło. Po powrocie do domu natomiast rodzice René odkryli, że ktoś się do nich włamał. Różne telefony zdarzały się dość często i w końcu policja postanowiła zacząć je namierzać. W ten sposób dotarli do jakiejś 14-latki, która dzwoniąc do rodziców René robiła sobie w ten sposób żarty. Zostawię to bez komentarza. W każdym razie dziewczyna przyznała, że dzwoniła do rodziców René i podawała się za ich córkę, ale twierdziła, że nigdy nie zadzwoniła do rodziców Julie. Tak więc to nie ona rozmawiała z mamą Julie. Rodzina zaginionych dziewcząt wiosną 1975 roku zatrudniły prywatnego detektywa, którego można określić jako ekstrawagancki. Na początek zorganizował konferencję prasową, na której powiedział, że policja jest właściwie bezużyteczna w tej sprawie. W kwietniu 1975 roku udał się do Port Lavaca w Teksasie z grupą 100 ochotników, aby przeszukać miejsca pod lokalnymi mostami po otrzymaniu informacji, że ciała dziewcząt zostały porzucone w okolicy. Miasto było już wcześniej przeszukiwane przez śledczych, ale ci niczego nie znaleźli. grupa detektywa również niczego nie znalazła. W sierpniu tamtego roku detektyw odkrył, że pewien 28-letni mężczyzna wykonywał różne nieprzyzwoite telefony do młodych dziewczyn. Pracował w lokalnym sklepie, w którym Rachel przed swoim zaginięciem złożyła podanie o pracę. I okazało się, że kiedyś mieszkał w tej samej okolicy co ona. Ostatecznie nic jednak nie wyszło z tego tropu. Okazało się jednak, że 28-latek wykorzystywał swoje stanowisko w sklepie do zbierania informacji od młodych kobiet. W sumie aż 6 kobiet zgłosiło, że otrzymało od niego dość prymitywne i tak naprawdę obleśne telefony. W 1975 roku w Justin w Teksasie znaleziono odzież damską. Początkowo sądzono, że należy ona do jednej z zaginionych dziewcząt, ale później ustalono, że nie ma związku ze sprawą. Rok później ekipa wiertnicza znalazła 3 szkielety na polu w hrabstwie Brazoria w Teksasie. Prywatny detektyw kazał sprawdzić szczątki za pomocą prześwietleń rentgenowskich i dokumentacji dentystycznej, ale okazało się, że należały one do mężczyzny w wieku od 15 do 17 lat i 2 innych kobiet. Pojawiły się również pogłoski, że jakaś starsza kobieta powiedziała 3 sprzedawcom sklepu, że w dniu zaginięcia widziała mężczyznę wpychającego dziewczynę do pick-upa. Powiedziała, że w aucie był już jakiś inny mężczyzna i 2 dziewczyny. Pomimo licznych próśb policji, kobieta nigdy się nie zgłosiła, aby złożyć oficjalne zeznania. Prywatny detektyw zatrudniony przez rodzinę zmarł w 1979 roku z powodu przedawkowania. Nie udało mu się odkryć niczego nowego w tej sprawie. Jego śmierć została zakwalifikowana jako samobójstwo, a wszystkie jego akta, w tym te dotyczące zaginionych dziewcząt, zostały zgodnie z jego prośbą zniszczone. Nie wiadomo więc na pewno, czy w jego dokumentach nie było czegoś, co mogłoby pomóc w rozwiązaniu sprawy. Warto jednak podkreślić, że na przestrzeni lat do zbadania tajemniczego zniknięcia dziewczyn zatrudniono co najmniej 7 prywatnych detektywów. W 1981 roku pewien mieszkaniec Houston, który odwiedzał swoją siostrę w Fort Worth, powiedział policji, że w dniu, w którym dziewczynę widziano po raz ostatni, był w centrum handlowym i zobaczył, jak 3 mężczyzn wpychało 3 dziewczyny do furgonetki w pobliżu supermarketu w centrum handlowym. Zaniepokoiło go to do tego stopnia, że podszedł do mężczyzn i wtedy jeden z nich powiedział, że najstarsza dziewczyna to jego żona. Nie dawało mu to jednak spokoju i zapamiętał numer tablicy rejestracyjnej. Później wrócił jednak do Houston i nie był świadomy zaginięcia 3 dziewcząt. Policja próbowała go nawet zahipnotyzować, aby przypomniał sobie numer tablicy rejestracyjnej, ale okazało się to bezskuteczne. Znalazłam też informację, że nie można mu było podać tak zwanego serum prawdy ze względu na jego chorobę serca. Rusty Arnold miał 11 lat, gdy jego siostra Rachel zaginęła. 20 lat później, w połowie lat 90., przypadkowo znalazł nowego prywatnego detektywa, który ku jego zaskoczeniu wiedział już dużo o sprawie zaginionych dziewcząt i wydawał się być szczerze zainteresowany rozwiązaniem zagadki. Sam Rusty całkowicie poświęcił się sprawie zaginięcia i w pewnym momencie stała się ona wręcz jego obsesją. Znaleziony przez Rusty'ego detektyw nazywał się Dan James i mężczyzna skontaktował się z nim w 1990 roku. Wspólnie przyjrzeli się kilku świadkom, którzy widzieli Rachel i Renę w sklepach i na stacji benzynowej kilka dni po ich zniknięciu. Istnieją dodatkowe doniesienia, że Rachel widywano w okolicach Fort Worth podczas licznych okresów Bożego Narodzenia. Zarówno Rusty, jak i James uważają, że Renę i Julie nie żyją, ale cytowali niedawne obserwacje świadków jako dowód, że Rachel prawdopodobnie nadal żyje. Uważali, że jakaś osoba lub osoby trzymają ją z dala od rodziny, ale odmówili udostępnienia ewentualnych dowodów na poparcie tego stwierdzenia. W grudniu 1999 roku James zaoferował nagrodę w wysokości 25 tysięcy dolarów za informacje prowadzące do aresztowania i skazania osób odpowiedzialnych za zaginięcia dziewcząt. Zaoferował pieniądze z własnych oszczędności i utrzymywał, że nigdy nie otrzymał żadnej rekompensaty finansowej za pracę, którą włożył w śledztwo. Powiedział jednak, że otrzymywał groźby śmierci od anonimowych rozmówców, ostrzegających go, aby wycofał się z dochodzenia. Kiedyś Rusty odebrał też telefon od kobiety podającej się za Julie. Skontaktowała się z nim w związku z tym, że uważała, że może nie wychowywali jej biologiczni rodzice i być może została porwana jako dziecko. Zobaczyła zdjęcie Julie w internecie i wyśledziła Rusty'ego. Po obejrzeniu jej zdjęcia zarówno on, jak i matka Julie pomyśleli, że to możliwe, że to ona jest zaginioną dziewczyną. Ale test DNA dał wynik negatywny. Sprawa została oficjalnie wznowiona przez śledczych w styczniu 2001 roku. Kilka miesięcy później, w kwietniu, zorganizowali konferencję prasową, na której poinformowali, że przesłuchali co najmniej 20 nowych świadków, którzy widzieli dziewczyny w centrum handlowym po południu 23 grudnia 1974 roku. Poinformowali również, że zawęzili listę potencjalnych podejrzanych do zaledwie 5 i że dysponują nowymi dowodami DNA. Nie powiedzieli jednak niczego więcej na temat tych nowych dowodów DNA. Z policją skontaktował się również były ochroniarz z centrum handlowego. Twierdził, że widział 3 dziewczyny i młodego ochroniarza w pick-upie około godziny 23:30 w wieczór ich zniknięcia. Dziewczyny sprawiały wrażenie zrelaksowanych, śmiały się i rozmawiały, zanim młody ochroniarz odjechał z nimi samochodem. Kiedy odjeżdżali, najmłodsza dziewczynka siedziała obok kierowcy, nieco starsza od niej po środku, a najstarsza obok drzwi od strony pasażera. Były ochroniarz skontaktował się z policją zaledwie kilka dni po tym, jak rozeszła się wieść o zaginięciu dziewcząt. Jednak śledczy nie zapoznali się z jego informacjami aż do kwietnia 2001 roku. Śledczy, zwracając się do mediów, powiedzieli, że rozmawiali z tamtym młodym ochroniarzem, jednak zaprzeczył on, że zaginione dziewczyny były tego wieczoru w jego samochodzie. W ciągu ostatnich kilku lat Rusty Arnold wraz z zespołem zawodowych nurków wielokrotnie przeszukiwał jezioro Benbrook, położone około 12 km od miejsca, w którym widziano jego siostrę po raz ostatni. Mają nadzieję, że znajdą tam jakieś dowody. Za pomocą sonaru zlokalizowali 3 samochody na dnie jeziora. Rusty postanowił zatrudnić ekipę nurków, która miała wyciągnąć ze zbiornika zatopione pojazdy. 22 września 2018 roku wyciągnięto pierwszy samochód. 13 października, po 2 dniach wysiłku, wydobyto z błota drugi. Niestety zespół kryminalistyczny ustalił, że żaden z samochodów nie był powiązany z zaginioną trójką. We wrześniu 2019 roku nurkowie próbowali wyłowić 3 samochód, ale wrak po wielu latach przebywania pod wodą okazał się już zbyt delikatny, aby go wydobyć. 17 lipca 2020 roku podjęto nową próbę i ostatecznie przeszukano wrak samochodu, jednak niczego tam nie znaleziono. Mimo to Rusty ma nadzieję zbadać kolejne pobliskie jezioro i znaleźć wskazówkę w innym zatopionym samochodzie, który może być powiązany z zaginionymi dziewczynami. Do dzisiaj pozostaje tajemnicą, co tak właściwie stało się z Julie, Rachel i René. Według policji najprawdopodobniej opuściły teren centrum handlowego z kimś, kogo znały i wiele osób uważa, że Debra wie o wiele więcej niż mówi i że to ona mogła być w jakiś sposób zamieszana ze sprawą. Takie pogłoski miały pewnie miejsce ze względu na ich dość dziwną sytuację mieszkalną. Jak już mówiłam, Debra mieszkała razem z Rachel i Tomim, mimo że wcześniej sama była narzeczoną mężczyzny. Powstały więc podejrzenia, że Debra i Tommy mieli romans. Debra mogła również znać pismo siostry na tyle dobrze, żeby móc podrobić list od niej. Inna teoria głosi, że to ojciec Rachel stał za jej zaginięciem. Mężczyzna podobno znęcał się nad swoją rodziną i to dlatego Rachel wyszła za mąż w wieku zaledwie 17 lat, a Debra uciekła z domu i po rozstaniu z chłopakiem zamieszkała ze swoją siostrą, a nie z rodzicami. Miał też przystawić pistolet czy nóż do głowy ich matki, grożąc jej śmiercią. Oprócz tego w grę wchodziło również wykorzystywanie seksualne córek. Rachel miała być w chwili swojego zaginięcia w ciąży i ojcem dziecka miał być właśnie jej własny ojciec. Oczywiście nie ma na to żadnych dowodów. Chyba najbardziej prawdopodobna teoria głosi, że dziewczyny zostały porwane przez handlarzy żywym towarem. Na tę teorię również nie ma żadnych dowodów, bo po ich zaginięciu nie znaleziono żadnych dowodów na potwierdzenie jakiejkolwiek teorii, ale wydaje się, że ma to największy sens. Rodziny Julie, René i Rachel musiały więc żyć dalej, nie wiedząc, co wydarzyło się tego popołudnia. Tommy rozwiódł się z Rachel 2 lata po jej zaginięciu i opuścił Fort Worth. Ożenił się ponownie i został kierownikiem w firmie wodociągowej z siedzibą w Teksasie. Od tego czasu wielokrotnie ponownie się ożenił. Matka René zmarła w 2015 roku z powodu nadciśnienia płucnego. Ojciec Rachel zmarł na czerniaka w 4 stadium, zaledwie 6 miesięcy po zniknięciu córki. Jej matka wyszła ponownie za mąż kilka lat później. Rusty nadal niemal codziennie zajmuje się tą sprawą. Współpracował z kilkoma prywatnymi detektywami i przeszukał różne obszary Teksasu, w tym zalewy w Port Lavaca i złomowisko w Kennedale. Prowadzi także grupę Fort Worth Trio na Facebooku. Według niego jego pogoń za odpowiedziami bardzo chłodziła jego relacje z matką i siostrą. Matka Julie załamała się i sporo czasu spędziła w gabinetach psychologów. Jakiś czas spędziła nawet w szpitalu. Aby złagodzić swój ból i ruszyć dalej ze swoim życiem, zaczęła spisywać swoje myśli. Zmarła jednak, zanim dowiedziała się, co stało się z jej córką. I to już wszystko, co dla Was dzisiaj przygotowałam. Od zaginięcia René, Julie i Rachel minęło już prawie 50 lat i wciąż wiemy właściwie tyle samo, co w dniu ich zniknięcia. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie o tej sprawie. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. A tymczasem trzymajcie się bezpiecznie i do usłyszenia już niedługo.